Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Do solidarnej odpowiedzialności za ludzi i za środowisko naturalne wezwali we wspólnym przesłaniu papież i prawosławny patriarcha Bartłomiej. Aby nasze parafie ożywiane duchem misyjnym były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo nadziei. Taką intencję modlitewną proponuje Franciszek na miesiąc wrzesień. W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Kościół wspomina heroizm polskich obrońców i zwraca uwagę na współczesne zagrożenia dla pokoju. 1 września wita Państwa Tomasz Matyka. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ziemia została nam powierzona jako najwspanialszy dar, za który wszyscy odpowiadamy. Franciszek i Bartłomiej przypomnieli o tym dzisiaj w dniu modlitwy o ochronę świata stworzonego, wystosowując wspólne przesłanie. Obaj zwierzchnicy kościołów katolickiego i prawosławnego zwracają uwagę, że od samego początku Bóg zamierzał, aby ludzkość współdziałała w ochronie i opiece nad środowiskiem naturalnym. Tymczasem jednak stoimy teraz wobec scenerii moralnego upadku, gdzie nasza postawa i zachowania względem stworzenia przesłaniają nasze powołanie jako współpracowników Boga. Franciszek i Bartłomiej wspominają skłonność do zakłócania ekosystemów, nienasycone pragnienie manipulowania i władzy nad zasobami planety, żądzę nieograniczonych zysków. W przesłaniu podkreśla się, że następstwa tego są tragiczne i trwałe. Konsekwencje zmian klimatycznych cierpią szczególnie ubodzy. Zwierzchnicy obu kościołów wzywają tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za społeczeństwo i gospodarkę, politykę i kulturę, aby zajęli się potrzebami ludzi zepchniętych na margines. Na zakończenie wspólnego przesłania wyrażają przekonanie, że nie można szczerze i trwale podjąć wyzwania kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych, dopóki nie będzie zgodnej i wspólnej odpowiedzialności, dopóki nie przyznamy pierwszeństwa solidarności i służbie. Lokalne wspólnoty Kościoła muszą pozostać otwarte na wszystkich, wskazuje papież Franciszek w swojej intencji modlitewnej na rozpoczynający się dziś miesiąc. Ojciec Święty wzywa do proszenia we wrześniu właśnie za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
Parafie muszą być w kontakcie z rodzinami, z życiem ludzi i z życiem społeczności. Muszą być domami o drzwiach zawsze otwartych, aby wychodzić innym na spotkanie. I to ważne, aby owemu zbliżaniu się ku drugiemu towarzyszyła jasna propozycja wiary. Chodzi o otwarcie drzwi, aby Jezus mógł wyjść z całą radością swojego przesłania. Módlmy się za nasze parafie, aby nie stanowiły tylko funkcjonalnych biur, ale ożywione duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary oraz świadectwa miłości.
Tradycyjnie już o godzinie 4:45 na Westerplatte odbyły się uroczystości 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych modlitwę w intencji poległych odmówił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Metropolita Gdański zachęcił też do modlitwy za ojczyznę niepodległą. Zauważył, że potrzeba teraz ludzi czystych serc, aby nie zaprzepaścić daru polskiej wolności.
Niechaj przybywa ludzi czystych serc, tych, co w polskie życie będą wnosili ducha Westerplatte, ducha miłości i odpowiedzialności, poczucia powinności wobec oczekiwań wspólnoty, ducha wartości wyrastających na żyznym gruncie wiary, dziedzictwa wieków i naszej kultury.
Uroczystości odbyły się również w Wieluniu. Na miasto to 1 września 1939 roku spadły pierwsze niemieckie bomby. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Sama szuka potrzebujących, by im pomagać. Poświęca swoje życie dla chorych, wspiera więźniów, prowadzi szkołę i chce zrobić jeszcze więcej, by dzieciom niepełnosprawnym, a zwłaszcza głuchoniemym, żyło się lepiej. Mowa o polskiej misjonarce pracującej w Kamerunie. Jej służbę docenił prezydent Polski Andrzej Duda. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na rozmowę Ewy Biedroń z Ewą Gawin. Audycję przygotowało Radio RDN Małopolska z Tarnowa.
Prezydent Andrzej Duda przyznał pani Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Czym dla pani jest ten krzyż?
To nie tylko dla mnie, ale ten krzyż przyjmuję, rozdaję go wszystkim misjonarzom i tym, którzy pomagają misjom. Dlatego, że to nie jest tylko dla mnie, ale ja tak myślę, że to jest dla wszystkich tych, którzy są na tym polu misyjnym. No, byłam bardzo zaskoczona, jak właśnie ksiądz biskup Andrzej Jerz zadzwonił do mnie i mówi, że dostałam krzyż. Później moja siostra zeskanowała mi pismo od pana prezydenta. Także to już było takie potwierdzenie na 100%, że ten krzyż jest. Byłam wtedy w Kamerunie, więc nie mogłam go osobiście odebrać wtedy.
Teraz jest pani w Polsce na urlopie, stąd uroczystość wręczenia na pielgrzymce. Jakie znaczenie ma dla pani pielgrzymka?
No to są moje młodzieńcze lata, bo w pielgrzymce uczestniczyłam jako pielęgniarka. Plecakiem, w czepku, w fartuchu. To wtedy były początki, także to była pierwsza albo druga pielgrzymka, jak zaczynałam. Także to jest takie przypomnienie tego, co było dawniej. Dawno, dawno temu zaczynaliśmy na pielgrzymce dni misyjne. To była tylko konferencja z początku, a później już były dni misyjne na pielgrzymce tarnowskiej. Także to jest też takie wrócenie do młodej historii mojej.
Od 1990 roku jest pani misjonarką w Kamerunie. Za te wszystkie zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy otrzymała pani Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zanim porozmawiamy o dzieciach niepełnosprawnych, które pani kocha i dla których pani poświęca całe swoje życie, i myślę, że głównie chyba za to jest ten Krzyż Kawalerski, to porozmawiajmy o więźniach, o dużym więzieniu, które pani odwiedza. I to już od lat.
Tak, to jest wojewódzkie więzienie w naszym Berdua, w stolicy wschodniego Kamerunu. Do więzienia pierwszy raz poszłam z takim wielkim strachem i niepewnością, bo nie wiedziałam w ogóle, jak więzienie wygląda tutaj w Polsce, a co dopiero tam. Od pierwszych właściwie miesięcy mojego pobytu w Kamerunie, najpierw z siostrą, która tam pracowała, później z grupą ludzi, którzy się zaangażowali w pomoc tym więźniom. No, odwiedzaliśmy ich, robiliśmy to, co mogliśmy dla nich. Kilka lat później organizacja włoska przyjechała, żeby wspomóc jedno z więzień w Kamerunie. Tak się złożyło, że przyjechali do Bertua. Mieli oni do wykonania testament młodego chłopaka Arturo, który był niepełnosprawny i chciał wszystkie swoje oszczędności, wszystko to, co miał, właśnie przekazać więźniom. Dzięki tej organizacji, dzięki temu darowi od Arturo zostały zorganizowane warsztaty w więzieniu. Był to warsztat szycia dla kobiet. Później dołączyli się nawet panowie, także mieliśmy i dla panów, i dla pań warsztat szycia. Była stolarnia, było ślusarstwo i wyroby z wikliny. I miejmy nadzieję, że to będzie dalej kontynuowane.
Pani Ewo, w jaki sposób pani szuka potrzebujących, między innymi niepełnosprawnych ruchowo, także dzieci głuchoniemych?
Z tym szukaniem to tak jest, że nie tylko ja szukam, ale wszyscy szukamy tych dzieci. Jak pracowałam w ośrodku zdrowia, odwiedzaliśmy wioski, były szczepienia, wizyty kobiet w ciąży. Wtedy w tych wioskach no były dzieci też niepełnosprawne i tak się je po prostu znajdowało. Od kilku lat, od 2014 roku, do tych dzieci niepełnosprawnych też doszły dzieci słabosłyszące i słabowidzące. Już od 3 lat mamy też w szkole właśnie dzieci słabosłyszące. Jak mówię, z tym szukaniem to są takie dziwne czasami sprawy. My bardzo często jeździmy tam motorkami, no bo nie ma taksówek. Także jest pan kierowca, a my z tyłu na tym motorku. Ci panowie nam bardzo często mówią, że widzieli albo słyszeli, że w jednym domu tam jest dziecko właśnie głuchonieme albo niepełnosprawne. I bardzo właśnie często się zdarza, że oni nam te dzieciaki po prostu przywożą do szkoły, czy nawet tak na konsultacje, zupełnie bez żadnego jakiegoś tam wynagrodzenia. I dla nich to jest taka satysfakcja, że oni też mogli coś zrobić dla tych dzieci, dla tych rodzin, przez to, że ich przywieźli do nas. Jest też tak, że szpital albo ośrodki nasze katolickie i nie tylko wysyłają do nas te dzieci niepełnosprawne, bo nie wiedzą, co z nimi zrobić, jak im pomóc, gdzie mogą zakupić wózki inwalidzkie czy kule. To są dzieci z rodzin bardzo biednych, bo ci bogaci wiadomo, że mogą sobie pozwolić na zakupienie wózka czy kuli.
A pani Ewa Gawin, tarnowska misjonarka, wie, jak te problemy rozwiązywać?
No nie zawsze i często to są trudne problemy, dlatego że dziecko jest nie wiadomo czyje, dlatego że dziecko jest u babci, tato jest gdzie indziej, mama jest gdzie indziej i babcia nie zawsze może po prostu zdecydować, czy dziecko może przyjść do szkoły, czy dziecko może otrzymać pomoc.
Czy często to właśnie proteza, wózek inwalidzki rozwiązują te problemy tych dzieci?
Tak, bardzo często wystarczy, że dziecko ma kulę, czy ma ortezy, czy ma protezy i dziecko może sobie chodzić samo do szkoły albo tym wózeczkiem jeździć, czy o kulach dojść do szkoły. Dlatego to jest bardzo mała pomoc, powiedzmy, z naszej strony, ale dla niego to jest zupełnie zmiana życia. Jak ktoś cały czas siedział przed domem na małym stołeczku albo na kamieniu i nagle może sobie iść, bo ma kulę, bo ma protezę, może sobie iść do szkoły i w szkole jeszcze zrzucić tą protezę, bo jest piłka, no i on będzie grał tymi skrzywionymi nóżkami. No dla niego to jest po prostu odwrócenie o 360 stopni jego życia.
Na pewno ma pani jakiś przykład wzruszający, który także dla pani jest bardzo ważny, a odmienił życie kogoś właśnie w Kamerunie.
Może powiem o takiej Madeleine, którą spotkałam na wiosce bardzo dawno temu, chyba z 20 lat. To było dziecko poparzone zupełnie przez przypadek. Babcia wzięła dziedziusia na pole. To dziecko zostało w takim szałasiku z trawy. Mieszkało z babcią przez 2-3 dni tam i zaczęto wypalać trawę. Ogień był bardzo duży, dom zaczął płonąć, ten mały szałasik właściwie zaczął płonąć. Ta mała Madeleine była już w trzecim stopniu oparzenia, także prawie nie było szans na uratowanie. Rączki, nóżki były pozlepiane, no dziecko się broniło, jak się ktoś broni, to wszystko przyciąga do siebie, nóżki i rączki. Tak ją spotkałam. Od 2 lat jesteśmy z Madeleine właściwie na co dzień. Po kilkunastu operacjach, które się udały, inne się nie udawały. Rączki, nóżki tej Madeleine zostały jakby oderwane od ciała, zaczęła funkcjonować. Najgorsze było to, że no nie można było zrobić bardzo długo operacji na kolana. Ona chodziła na kolanach, czyli wszystko robiła na kolanach, chodziła się myć do rzeki na kolanach, wracała na kolanach. Na głowie miała koszyk z mydłem, z ręcznikiem, z ubraniem. I niedawno, naprawdę niedawno, właśnie dzięki tutaj ofiarności diecezji tarnowskiej, nie wiem komu dziękować, dlatego że to były różne takie składki i datki ludzi, o których ja nie wiem. Udało się zrobić operację na jedno kolano, później na drugie, także 2 lata temu. Mówiłam kiedyś Madeleine, że zobaczysz, że zatańczymy jeszcze razem i udało nam się postawić pierwsze kroki. To była jej 19. rocznica urodzin, także w szpitalu udało nam się właśnie przejść parę kroków. W tej chwili Madeleine już jest samodzielna, mieszka w takim małym domku, skończyła szkołę krawiecką, no i sobie teraz zarabia właśnie w taki sposób, już na własne życie.
Odmienia pani życie ludzi potrzebujących. A jak zaczęła się przygoda z dziećmi głuchoniemymi? Bo dzięki pani powstała szkoła w Bertua, do której przyjeżdżają dzieci, no pokonując już czasami wiele, wiele kilometrów. Jak to wszystko się zaczęło i jak aktualnie szkoła funkcjonuje?
No też się zaczęło przez przypadek, bo mieliśmy pierwszą dziewczynkę, którą ja znałam, Justine, która była słabowidząca. I zrobiliśmy taką ankietę w naszej archidiecezji, no żeby się zorientować, ilu słabowidzących jest w naszej diecezji. Jak zrobiliśmy ankietę, to okazało się, że wiele więcej dzieci i starszych głuchoniemych niż słabowidzących.
Na początku chyba to było kilkoro dzieci tylko.
To była 4 dzieci, które zaczęły się zbierać pod drzewem przy naszej misji. Z początku to był właśnie taki ośrodek, gdzie się dzieci uczyły tylko czytać i pisać i liczyć. 3 razy w tygodniu przychodziły do nas. Trzeba było właśnie płacić za motorki, bo bo dla rodziców to była strata czasu, dziecko mogło w tym czasie coś zrobić w domu albo coś zarobić, sprzedając banany czy kakałetki, araszidy, czy coś jeszcze, czy pomagać na przykład u sąsiada, nosić wodę i wtedy przynieść do domu parę groszy.
A dzisiaj ilu ma pani uczniów?
To też jest tak trudno powiedzieć, każdy dzień jest inny, no taka liczba 120 osób będzie dobra. Nasz program w szkole nie odbiega od programu państwowego. Dzieci mają te same przedmioty, jeszcze naukę języka migowego. One są naprawdę wspaniałe, jak po kilku dniach już umieją coś tam narysować, trzymać dobrze ołówek, nie zaginać rogów w zeszycie czy w książce. No to tak z dnia na dzień naprawdę są małe cuda w tej szkole i, no i z tego się cieszymy. Dzięki też wszystkim tym, którzy tam pracują, bo nie jestem sama.
Te dzieci często siedziałyby w domu, bo to osoby niepełnosprawne. Czy będą miały lepszą przyszłość dzięki właśnie tej edukacji?
Już mają, dlatego że pierwsi nasi absolwenci, to trzeba się pochwalić, pierwszy nasz uczeń jest krawcem w wojsku. Dziewczynki natomiast uczą się fryzjerstwa i już mają swoje pierwsze gabinety, gdzie czeszą panie, które są bardzo zadowolone, bo są dobrze też wyszkolone, są dobrze nauczone. Mamy też kilku chłopców, którzy skończyli szkołę rolniczą i już sami sobie organizują na przykład hodowlę kur, hodowlę królików, mają swoje poletka. Także już pierwsze efekty są.
Pani Ewa, jakie są pani marzenia? Jak chciałaby pani, aby szkoła się jeszcze rozwinęła?
Dobrze powiedziane. Marzenia, nie plany, bo te plany się bardzo, bardzo często zmieniają. No takie marzenie to właśnie, żeby kiedyś powstał ten internat, kilka takich atelier, gdzie będziemy mogli przy szkole nauczyć odpowiedniego zawodu, żeby już te dzieci nie musiały się plątać po różnych zakładach, gdzie się uczą tego zawodu, ale bardzo często są wykorzystywane też, no bo się nie umieją obronić jeszcze. No myślę, że kiedyś będziemy mieć jakąś farmę, gdzie też będziemy mogli no trochę zorganizować to tak, żeby mogły one same na siebie zarabiać, na swoją rodzinę.
Pani Ewo, jakie to są dzieci? Czy one pochodzą z rodzin katolickich?
Nie tylko. Mamy właściwie wszystkie religie i dzieci z wielu sekt u nas, także jesteśmy wieloreligijni, katolicy, protestanci, muzułmanie. Rodzice tylko podpisują na karteczce, że wyrażają zgodę, żeby dziecko uczestniczyło we wszystkich zajęciach, bo gdyby nie, to na tą godzinę czy dwie rodzic musiałby wziąć dziecko i się nim zająć, bo wtedy my nie bierzemy odpowiedzialności za to. Ale jeszcze do tej pory nie miałam żadnego takiego zdarzenia, żeby ktoś odmówił. Także mieliśmy taki przypadek zupełnie nieszkolny. Przyszedł do nas jeden pan muzułmanin i poprosił, żebyśmy przyjęli jego dzieciaka do szkoły. Pytamy, jaka niepełnosprawność, no żeby przyprowadził go. On mówi, nie, po prostu chcę go troszeczkę odseparować od tych kolegów, których ma tam w kartie u siebie. Chłopak się tak zmienił, wszyscy żeśmy zauważyli, że tato przyjechał 3 miesiące później, bo tak żeśmy się umówili, że będzie 3 miesiące u nas. Poprosił nas, żeby został do końca roku, bo on widzi taką zmianę w tym chłopaku. Byłoby mu bardzo przykro, gdybyśmy go z powrotem do domu odesłali. No więc ten chłopak jest bardzo fajnie się zintegrował z innymi, bardzo dużo pomaga.
Bardzo dziękuję pani za spotkanie i za rozmowę. Jeszcze raz gratulacje z okazji otrzymania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Ja jeszcze, korzystając z okazji, chciałam wszystkim serdecznie podziękować, począwszy od mojej rodziny, księży, biskupów, wszystkich tych, którzy gdzieś tam w zakątkach swych domów modlą się za nas, ofiarują swoje cierpienie. Wszystkie DSM-ki, które do mnie piszą, a nie zawsze otrzymują listy. Odpowiedź na nie, jestem z wami zawsze. No i nie zapominam o tych kolędnikach misyjnych, którzy tak bardzo nam właśnie pomagali. Dziękuję serdecznie, obiecuję, że jestem z wami w modlitwie.
Rozmowę z Ewą Gawin, misjonarką w Kamerunie, przeprowadziła Ewa Biedroń z Radia RDN Małopolska z Tarnowa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.